Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Monika Hemperek, a obok mnie Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o szczęśliwym mózgu i szczęśliwym człowieku, który ten szczęśliwy mózg posiada i człowieku, który wiedzie harmonijne życie. Duże wyzwanie, czy po prostu do osiągnięcia?
Do osiągnięcia i dostępne dla wszystkich, pewnie dużo prostsze niż później zmaganie z wszystkimi chorobami, które mogą nas w wyniku nieszczęśliwego mózgu dopaść.
No tylko trzeba się udać na indywidualną ścieżkę, bo wchodzimy do sklepu, mówiłyśmy przed chwilą w poprzedniej godzinie o diecie, która zawiera omega-3, o wykluczeniu pewnych produktów, o niejedzeniu przetworzonej żywności, bo o tym, czego nie jeść, zaraz powiemy. Obawiam się, że to jest większość produktów, które po prostu są do osiągnięcia na pierwszy rzut właśnie z półek. To jest ta przetworzona żywność, to są te wszystkie fast foody, które są aż krzyczą, weź mnie, zjedz mnie, a potem czuj się źle, miej na przykład problemy, aż do takich problemów właśnie związanych z mózgiem, czyli z problemów lękowych i różnego innego rodzaju. To skupmy się może na tej diecie, czego mamy nie jeść, żeby nie zrobić szkody naszemu mózgowi, żeby wpływać na harmonijne życie.
No to jak już wspomniałam, to alkohol i kofeina to są te rzeczy, które należy odstawić. Na pewno wszystkie inne substancje psychoaktywne, które sprawiają i zaburzają pracę mózgu, tak? O tym też mówiliśmy w poprzednich nagraniach. Natomiast co jeszcze? Olbrzymim wyzwaniem jest ograniczenie cukru. Dlatego, że jak też się właśnie idzie do półek, to cukier jest wszędzie. W kaszance, w kiełbasie, w chlebie. Jeżeli zaczniemy czytać, albo co jeszcze gorzej, syrop glukozowo-fruktozowy. Więc tak, cukier zdecydowanie nie sprzyja szczęśliwemu mózgowi. I tu znowu jakby odwołując się do wszystkich badań na temat uzależnienia od słodyczy, tak, i negatywnego wpływu cukru, kolejną rzeczą to są węglowodany i całe jedzenie przetworzone, cała chemia, którą w tym jedzeniu spożywamy. Wiadomo, że wszystkie te substancje konserwujące mają zachować to jedzenie w długiej przydatności, natomiast w naszym organizmie one sieją różne spustoszenia. Im bardziej człowiek jest wrażliwym i ma więcej stresorów, im jego ciało i organizm jest delikatniejsze, tym jakby te zmiany i ten niekorzystny wpływ jest większy. No i często także od złej diety możemy czuć się zmęczeni, niewyspani wiecznie, bez energii, z obniżonym nastrojem. A wystarczy sięgnąć do tego, co zdrowe, świeże, te, które rozmawialiśmy o różnego rodzaju wcześniej dietach. I w większości tych diet, o których też ja czytałam, o których pani mówi, to jest opieranie się na tym, co jest jak najmniej przetworzone i jak najwięcej warzyw, owoców, tak, wszystkiego, co nam dostarcza, że tak powiem, ziemia. Jeżeli chodzi o mięso, to ja też, tak jak wspominałam, słyszałam o takich badaniach, żeby to było mięso, które jest od krów, drobiu wypasanego gdzieś na zielonych łąkach, a nie karmionego paszą. I tu znowu, to w zależności od tego, co ta krówka albo świnka je, będzie też zależała jakość tego mięsa i tego, co w tym mięsie dostajemy my.
No właśnie, mówimy odstaw cukier, ale nie, przecież właśnie wszystko jest teraz z cukrem. No to jak bez cukru, to przecież nie będzie słodkie. Oczywiście jest wiele zamienników. Można sobie coś tam dosłodzić ksylitolem, ewentualnie są erytrytole i różnego innego rodzaju stewie, słodziki, więc można tam delikatnie oczywiście sobie pomóc. Na pewno jeśli Państwo poszukają, to znajdą wiele takich rozwiązań, ale to nie jest tak, że otaczający świat nam sprzyja, podpowiada te rozwiązania. No nie, no przecież w mediach jest pełno reklam alkoholu, chipsów, fast foodu, batonów, które właśnie kojarzą się z jakąś frajdą, gazowanych napojów, które mają mnóstwo cukru, które są przedstawiane jako takie happy life, jak tak właśnie szczęśliwe życie, pełne wyzwań i tak dalej, i tak dalej.
No i znowu to, żeby mieć szczęśliwy mózg, jeżeli wiemy, co chcemy, to musimy wybrać czasami to, na co nie zawsze mamy ochotę.
Na co nie ma na przykład mody, albo na co nie jesteśmy projektowani przez media.
Tak, tak. I ja też jestem głęboko przekonana, że człowiek jakby się odtruje od tych wszystkich rzeczy, które nas otaczają, od też tego niewłaściwego jedzenia, to jest w stanie wybrać wtedy to, czego faktycznie potrzebuje. To znaczy osoby, które potrafią też się jakoś wczuć w swoje ciało, na przykład wiedzą, że nie wiem, zjadłyby pomidora, tak? I mają taką ochotę na pomidora, to znaczy, że jeżeli wsłuchamy się w swój organizm, to on nam powie, potrzebuje potasu. Dobrze, no to idziesz po pomidora i masz już potas. To a propos trochę też tego, że nie wykorzystujemy w pełni potencjału tego jedzenia, często chodząc na skróty poprzez suplementy, natomiast warto szukać tych rozwiązań takich naturalnych.
Suplementy, które są przecież nie do końca zbadane, natomiast selekcjonując, wybierając świadomie jedzenie, jesteśmy w stanie sobie naprawdę uregulować te braki.
Tak, no chociaż w dzisiejszych światach, w dzisiejszym świecie faktycznie nie jest to proste. Nie jest też proste ze względu na to, że zmieniło się rolnictwo i też czytałam gdzieś takie badania, które pokazywały ilość witaminy C w jabłkach w latach 70., a w 2000 którymś roku, które pokazywało, że w jednym kilogramie jabłek z 70 lat było dużo więcej witamin C niż obecnie. Dlatego, że sposób jakby hodowania, ilość pestycydów nie sprzyjają jakby produkowaniu także przez rośliny tych witamin. Więc no, to jest duże wyzwanie obecnego
świata. Może słuchają nas też rolnicy, którzy świadomie podchodzą do upraw i myślą o tym, żeby nam, konsumentom, sprzedawać takie rzeczy może mniej chemiczne, może bardziej ekologiczne, które będą sprzyjały naszemu zdrowiu.
Myślę, że jeżeli będzie popyt, to będzie i podaż, tak? To jeżeli będziemy inaczej wybierać, to też będzie większa szansa, że coraz więcej rolników zacznie inaczej podchodzić do upraw i jakby mniej dawać tego wszystkiego, co sprzyja pięknemu jabłuszkowi, tak, a niekoniecznie naszemu zdrowiu.
A myśli pani, że jest świadomość w Polsce, wśród Polaków na temat właśnie wpływu jedzenia, właściwego jedzenia?
Myślę, że nie bardzo. Chociaż coraz więcej badań, naprawdę coraz więcej dużo dobrych książek, które mówią o tym, jak jedzenie wpływa na nasz mózg. Tak? Są świetne książki, które mówią o tym, że jelita to jest nasz drugi mózg. Pokazują wpływ tej flory bakteryjnej na to, jak funkcjonujemy. Zresztą ma to przełożenie bardzo konkretne na to, na co spotykamy w życiu codziennym. To znaczy, na przykład panie z przedszkola mówią, że wystarczy dać dzieciom bardzo dużo słodyczy, tak? Bo jest jakaś impreza i te dzieci zaczynają chodzić po ścianach. Na przykład w domach spokojnej.
W sensie są agresywne.
Tak, są agresywne, nadaktywne. Trudno im siedzieć. Tak, nawet niekoniecznie agresywne, ale są takie nadaktywne, nadruchowe. Trudno im siedzieć, trudno się skupić, tak? A wystarczy, że to jest jakiś dzień, tak, który jest słodyczowy. U nas w ośrodku były dni słodyczowe, takie, że przyjeżdżali rodzice, mogli przywieźć różne słodycze. Na następny dzień nie dało się prowadzić spotkania ich wszystkich naraz, ponieważ byli tak głośni, tak hałaśliwi, tak nie potrafili się skupić, że było to no, bardzo trudne do ogarnięcia i też my to później zaczęliśmy wiązać z wysokim poziomem cukru, tak, które były dostarczane wcześniej. W domach spokojnej starości osoby starsze, które mają olbrzymie czasami problemy z wypróżnianiem i kiedy mają bardzo długo już jakieś zatwardzenie, stają się agresywne. Tak, wystarczy leki, które sprawiają, że ich czynności fizjologiczne wracają do normalnego funkcjonowania i te osoby stają się spokojniejsze, dlatego że te toksyny, które są w tych produktach, które wydalamy, to negatywnie wpływają na nasz mózg.
Warto też sobie zrobić badania na nietolerancje pokarmowe, bo tak jak mamy różne mózgi, tak mamy różne nietolerancje pokarmowe, które mogą sprawić, że u jednego te orzechy będą negatywnie wpływać na jego funkcjonowanie, też na jego mózg, a u drugiego będą okej. Okay. Mhm. Więc tak jak mówiłyśmy w poprzedniej godzinie, być może kiedyś tak będzie, że jak będziemy przychodzić do lekarza internisty, to będzie prześwietlenie mózgu, co funkcjonuje dobrze, gdzie są jakieś braki, co trzeba dożywić, w jaki sposób. Mhm. Mnie naprawdę aż mogę powiedzieć, że poruszyło to, co pani powiedziała, że mózg osoby z depresją przestaje świecić. Jakież to jest wprost, bo przecież depresja kojarzy się z czymś takim szarym, bezbarwnym, a mózg szczęśliwy świeci.
Tak, dlatego to wszystko ma takie przełożenie też realne, dlatego też to jedzenie. To nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił i teraz, nie wiem, mamy robić sobie pod górę, zamiast zjeść batonika, to mamy sobie chrupnąć marchewkę. Tylko są faktyczne badania, które pokazują, jak bardzo jest ważne to, co jemy.
Może rzeczywiście warto takich badań poszukać. Wiele osób poświęcało się, na przykład, nie wiem, przez miesiąc, czy jadły tylko fast foody i powiedziały, co się z nimi działo. Pamiętam, że Nicole Kidman, mówiąc o przygotowywaniu się do roli pogodynki telewizyjnej, przez 3 dni non-stop oglądała telewizję i powiedziała, jak to na nią podziałało. Jakoś czuła się odmóżdżona totalnie, jakaś taka bierna. Więc może warto, jeśli państwo nie boją, taki eksperyment przeprowadzić na swoim organizmie. Może.
Albo z drugiej strony, może pozytywnie, może powinniśmy rzucić całą chemię i spróbować przez miesiąc albo dwa jeść tylko zdrowo i zobaczyć.
Podoba mi się ta ścieżka. Podoba mi się to
rozwiązanie. Zobaczyć, czy wtedy będziemy szczęśliwsi. Warto wtedy też sprawdzić, na przykład, czy nie mamy już w tej chwili insulinoodporności i wtedy, bo to jest obecnie jedna z bardzo popularnych chorób, która jest skutkiem tego, że jemy po prostu za dużo cukru.
Ale to jest dobre wyzwanie na miesiąc. Na miesiąc na przykład zrezygnować z cukru.
Dobrym wyzwaniem też może być, jeżeli ktoś lubi wyzwania, na przykład głodówki. Badania pokazały, że przejadanie się sprawia, że neuronasza geneza zwalnia, natomiast głodówki, oczywiście nie wygładzanie się, tak jak w anoreksji, ale jeden dzień głodówki na tydzień sprawia, że nasza neurogeneza zaczyna przyspieszać.
Ale
tak?
Wtedy pijemy.
Tak,
pijemy dużo wody.
Pijemy dużo wody, natomiast to też pokazuje, że nasz kiedyś, to jak było ewolucyjnie, że kiedyś ludzie nie jedli cały czas i systematycznie, ale mieli takiego okresy, że były okresy niedoboru, tak, tego jedzenia, no, co motywowało ich, tak, bo neurogeneza ma generalnie sprzyjać tworzeniu nowych połączeń do tego, żeby zdobyć to pożywienie. I my też lepiej funkcjonujemy. To też pokazuje badania na takich osobach starszych, które często są takie długowieczne, dobrze się trzymają, to przeszły w swoim życiu właśnie takie okresy, kiedy jadły bardzo mało, tak. Przeżyły wojnę i wtedy były jakieś niedostatki. I to dla nich podziałało bardzo tak budująco, że są w stanie przeżyć tyle lat w dobrym zdrowiu.
Kiedyś rozmawiałam z panią doktor Dąbrowską. Wiele osób korzysta z tej diety. Ona mówi o tym wprost, że poddawanie się jakimś głodówkom sprawia, że czy właśnie sokowym, czy warzywnym dietom na jakiś krótki czas sprawia, że ludzie leczą się z różnych dolegliwości.
I tu znowu, nauka nam więcej badań, tym nauka pokazuje, że ma to naukowe podstawy. Głodówka sprzyja neurogenezie, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o ciało, to myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, co jeszcze możemy zrobić dla ciała. Czyli oprócz tego, że będziemy się dobrze odżywiać, to warto się też ruszać. I to też sprzyja neurogenezie. Czyli wszelkie ćwiczenia, które zwiększają tak naszą aktywność, sprawiają, że jesteśmy więcej na świeżym powietrzu najlepiej.
Mówi się o 10 tysiącach kroków codziennie, jako takiej podstawie.
Tak, i to też sprawia, że czujemy się bardziej odstresowani, spokojniejsi, lepiej przyjmujemy te wszystkie wyzwania, które nas czekają w ciągu dnia.
Czyli taka godzinka spaceru, tak? Intensywnego. Dobrze wpłynie na funkcjonowanie. Jeśli ktoś chce się odchudzić, no to troszeczkę więcej.
To warto też sobie dać, że jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie godzinę spacerować, to 10 minut. cokolwiek. Można zacząć od takich małych kroków, tak? Od 10 minut i stopniowo wydłużać do tej godziny. A to jest też fascynujące, jak ruch może wpłynąć na mózg. Czytałam taką książkę człowieka, który też stworzył taki program leczenia Parkinsona. Sam cierpi na Parkinsona i utrzymuje go w, że tak powiem, w ryzach, tak? Bez objawów, bez drżenia i innych zaburzeń, właśnie chodząc ileś kilometrów dziennie. I pisał w swojej książce, że jeżeli ma taki okres, że zachorował, nie mógł chodzić, to wszystkie te objawy związane z Parkinsonem znowu do niego powracały. Jeżeli znowu zaczął chodzić, on chyba chodzi około 10 km dziennie, to te objawy się wycofywały. Ważne też było u niego to, żeby nie przeforsować się, że jak poszedł za dużo albo za szybko, to było to dla jego organizmu też niedobre, więc to też warto wyczuć siebie, ile ja mogę na tu i teraz.
No właśnie, bardzo ważne sformułowanie wyczuć siebie. W związku z tym, że jest pani psychologiem, psychoterapeutką, to jak to z tym czuciem siebie jest w świecie, który zagłusza odczuwanie siebie? Bo tyle mamy bodźców ze świata zewnętrznego, który mówi, żyj tak, żyj inaczej, bierz to, pić, paj, czy na przykład oglądaj jakieś właśnie brutalne filmy, które spowodują, że przecież ten mózg jest przestraszony, tak? O tym też za chwilę porozmawiamy.
Jak wyczuć siebie? Chyba przede wszystkim trzeba mieć dla siebie czas. Trzeba umieć się zatrzymać i czasami to jest tak, że niekoniecznie musimy wygospodarować całą godzinę. Czasami wystarczy chwila zatrzymania się. Tak jak pisze Hanson, że chwytanie takich dobrych chwil to może być 5-10 sekund, tak? Tego, że zatrzymujemy się na tym, co jest dla nas jakieś miłe, przyjemne, ważne, szczęśliwe i jakoś pozwalamy temu wsiąknąć w nas, w nasz mózg, żeby później z tego czerpać. To jest taka umiejętność zatrzymania się w tym biegu i zobaczenia, co jest dla mnie ważne. Nie ma na to jakiejś takiej gotowej recepty, bo pewnie każdy ma swoją drogę. Każdego życie jest inne, każdy jest inny, każdego mózg jest inny. Natomiast myślę sobie, że w tym pędzie często zapominamy w ogóle o nas samych, tak? Gonimy za jakimiś celami, a gdzieś to, co jest w nas, jest dla nas niedostępne. Czasami psychoterapia to jest, tak jak mówią pacjenci, że to jest taka godzina, że to jest zatrzymała się dla nich po przyglądaniu się sobie, że to później w nich pracuje. Że mają tydzień i że to, co się wydarzyło podczas sesji, jakoś w nich jest i pozwala im zatrzymywać się w ciągu dnia w różnych czynnościach nad sobą. I to też psychoterapia też może sprzyjać właśnie takiemu zatrzymaniu się tego, co jest dla mnie ważne, tego, co bym chciała od tego świata.
Czasami nauczyć tego, bo tego na przykład w życiu nie było.
Oczywiście. To jest też ciągłe uczenie się nas samych, odkrywanie. Im bardziej znamy siebie, tym właśnie umiemy lepiej wybierać. To jest, być może to jest ta przyczyna, dlaczego ten świat sprawia, że prościej nam sięgnąć po batonik niż po zdrową marchewkę, że gdzieś pędzimy i w tym pędzie zapominamy i nie potrafimy siebie usłyszeć. A im bliżej jesteśmy siebie, tym jest nam prościej, tak? To trochę im więcej robimy rzeczy dla mózgu, tym prościej jest nam robić kolejne takie rzeczy.
A to wielokrotnie w tej audycji psycholodzy, psychoterapeuci mówią o tym, że pracują z ludźmi, też są też takie badania na to, którzy nie czują siebie, nie czują swoich emocji, nie odczuwają swoich potrzeb, swoich pragnień, swojej ścieżki duszy, pragnień swojej duszy, tylko i wyłącznie dlatego, że rodzic, pani nauczycielka, jedna, druga powiedzieli, jak mają żyć. Nie, 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 ty tak nie czujesz. Ty masz być tym i tym. I to zostało tak zakorzenione w ludziach, że budzą się wokół o ulicach 40, 50, czasami w ogóle, żyjąc jak nakręcony robocik przez kogoś innego.
No i w tym wypadku właśnie dlatego jest potrzebna ta druga osoba, żeby móc to zobaczyć, żeby móc siebie usłyszeć jakoś lepiej, a nie poprzez schemat tego, co powinnam czuć, a nie tego, co naprawdę czuję. To faktycznie większość osób ma taką dużą trudność ze zdiagnozowaniem tego, co faktycznie w nich jest. Idą jakimiś schematami i niestety większość rodziców powiela te schematy, które otrzymaliśmy, które były w wychowaniu, że nie płacz, nie ma co płakać, uśmiechnij się, nie ma się czego bać. A ja zawsze wtedy mówię, czy rodzicom, czy dzieciom, czy swoim dzieciom, płacz, jeżeli potrzebujesz, płacz. To jest najlepsze, co możesz zrobić. Rozumiem, to może być straszne. Jasne, mogłaś się z tym źle poczuć. Taki komunikat wystarczy. I to jest takie proste, a zarazem takie trudne, bo naprawdę wiele osób się łapie na tym, że no nie płacz, nie ma co płakać.
Wrócimy do rozmowy o harmonijnym życiu, o szczęśliwym mózgu, który nami steruje, a może my nim. Jak to jest pomiędzy tą duszą a mózgiem, to my się jeszcze dowiemy kiedyś, jak to zostanie zbadane, albo jak to poczujemy.